szatan nie tylko działa wokół nas, ale też wstrzyknął siebie w nas. Dlatego Bóg ma do wykonania olbrzymią pracę. Musi nas przeobrazić, żebyśmy nadawali się do wypełnienia Jego zamysłu.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Przechodzimy dziś do 29 rozdziału Księgi Rodzaju, bardzo ciekawego rozdziału w życiu Jakuba. W studiu witamy ponownie Jana Nicała.
Dzień dobry Państwu.
Może dla korzyści wszystkich słuchaczy przypomnijmy pokrótce historię Jakuba oraz innych postaci, które pojawiają się wraz z nim w tej części Księgi Rodzaju.
Widzieliśmy, jak Jakub opuścił dom i wyruszył do swojego wuja Labana. Oczywiście nie była to podróż dobrowolna. Jakub wykradł Ezawowi błogosławieństwo Izaaka i teraz groziło mu z tego powodu niebezpieczeństwo. Ezaw nastawał na jego życie. Ale matka Jakuba tak wszystkim pokierowała, żeby wywinął się swojemu bratu. Jakub rzeczywiście uszedł cało, ale musiał uciekać. Widzimy właśnie, jak ucieka do Haranu, do ziemi rodziny swojej matki, a dokładnie do ziemi, w której mieszka jej brat Laban, żeby tam wśród krewnych znaleźć żonę dla siebie.
I tak właśnie rozpoczyna się rozdział 29.
Właśnie tak. Jakub dociera do miejsca, gdzie znajduje się studnia, przy której są stada bydła i owiec oraz ich pasterze. I wszyscy czekają na swoją kolej, żeby napoić stada. Jakub pyta ich: znacie Labana? Chodzi o jego wuja. A oni na to: tak, znamy go. Jego córka właśnie nadchodzi napoić swoją trzodę. I tak oto Jakub spotyka się z Rachelą. W piękny, można by nawet powiedzieć, bardzo romantyczny sposób. Właśnie odbył długą, samotną podróż. I oto widzi ją. I oczywiście zakochuje się w niej. Ona wraca do domu, opowiada o wszystkim swemu ojcu Labanowi. Laban wybiega, żeby przywitać siostrzeńca i zaraz zawiera z nim układ. Okazuje się przy okazji, że Laban jest niezłym spryciarzem. Umawia się z Jakubem, że Jakub będzie u niego pracował. Pyta go: jaką chcesz zapłatę? A Jakub na to: będę pracował 7 lat za twoją młodszą córkę Rachelę. Czas mija Jakubowi szybko, bo jest zakochany. Ale Laban, zamiast dać mu Rachelę, daje mu za żonę Leę, starszą córkę, bo jak twierdzi, nie ma takiego zwyczaju, żeby wydawać młodszą córkę przed starszą. Czyli, krótko mówiąc, Laban wykiwał Jakuba. I Jakub musiał przepracować kolejne 7 lat, żeby dostać za żonę swoją ukochaną Rachelę. To naprawdę ciekawa historia. Jeśli dobrze pamiętam, Witness Lee nazwał te wszystkie okoliczności piecem. Jakub znalazł się w piecu, w miejscu, które miało doprowadzić do jego przeobrażenia, żeby stał się innym człowiekiem.
Czyli na powierzchni, że tak powiem, mamy ciekawą historię, a pod spodem widzimy ukryty, głęboki obraz. Zapraszam więc Państwa do wysłuchania dzisiejszego Studium Życia 29 rozdziału Księgi Rodzaju.
Czytając Księgę Rodzaju, musimy stale zachowywać w głębi swej istoty świadomość, że cała Biblia jest słowem życia. Nie powinniśmy sądzić, że czytamy jakieś zwyczajne historyjki. Prośmy Pana, by pokazał nam w nich życie. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, jeśli chodzi o kwestię doświadczania życia, nie powinniśmy traktować historii Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa jako historii czterech oddzielnych osób. Jeśli chodzi o doświadczenie boskiego życia, te cztery osoby tworzą jedną całość. Jak już nieraz mówiliśmy, życie Abrahama obrazuje to, że Bóg nas powołuje. Opowiada też ono o tym, że Bóg usprawiedliwia nas z wiary. Ukazuje także codzienne życie oparte na wierze i społeczność z Bogiem. Ale jak wiemy, doświadczenie życia Bożego nie ogranicza się do tych czterech aspektów. Bóg zaplanował, że wszyscy Jego synowie będą królami. Postać Abrahama nie dotyka aspektu królowania. Nie dotyka go także postać Izaaka, ani też sama postać Jakuba. Królowanie widać wyraźnie w postaci Józefa. W tych czasach całą ziemią władał Faraon. Ale to nie Faraon sprawował rzeczywistą władzę. Faraon, choć był władcą, w istocie sam nie sprawował władzy. Rzeczywistym władcą ziemi był w tym czasie Józef. To całkiem jasne. Ponadto, historia Abrahama nie mówi zbyt wiele o tym, że ciąży nad nami Boża ręka. Tak samo historia Izaaka prawie w ogóle nie przedstawia tego aspektu. Niezależnie od tego, co Izaak robił, Boża ręka nie ciążyła nad nim. Widać stąd jasno, że jego historia nie jest historią człowieka, nad którym ciąży Boża ręka. Nad kim ciążyła Boża ręka? Nad Jakubem. Na każdym kroku, wszędzie, Bóg szedł za nim, nie dawał mu spokoju. Kładł na nim całą swoją dłoń. Czasami tylko mały palec, a czasami Bóg nigdy, poczytajcie sobie tę historię, Bóg nigdy nie dawał Jakubowi spokoju. Poczynając od rozdziału 29, Jakub naprawdę znalazł się w sali przeobrażenia. Może nie powinniśmy tu mówić o sali operacyjnej, ale z pewnością możemy stwierdzić, że podczas gdy Jakub mieszkał u Labana, znajdował się w sali przeobrażenia. Ostatnio mówiliśmy o trzech wspaniałych, współdziałających ze sobą osobach. Po pierwsze ojciec, Izaak. Prosty, bez troski. Rzadko sam cokolwiek robił. Pędził beztroskie życie. Nic go nie obchodziło. Takie usposobienie i charakter miał ojciec. A Rebeka, matka, była inteligentna i pełna sprytu. Była bardzo silną matką i żoną. Sterowała całą rodziną. Z taką matką i z takim ojcem na pewno będą się działy wspaniałe rzeczy. Ale to nie wszystko. Brat Jakuba, Ezaw, nie był zbyt mądry, ale za to był bardzo silny fizycznie. Możesz mnie oszukiwać, ale za to ci przyleję. Nie jestem może zbyt mocny na umyśle, ale potrafię ci przyłożyć. Te trzy osoby tworzyły drużynę, która przegoniła Jakuba. Jakub musiał uciekać. Opuścił kochającą matkę i wspaniały dom ojca. Zmuszono go. Ale posłuchajcie, to dopiero początek. Zaledwie wchodzimy do szkoły przeobrażenia.
Mówiąc o Jakubie, często posługujemy się ostatnio zwrotem: Bóg pracuje nad Jakubem, Bóg karci Jakuba, wychowuje go. Mówimy, że nad Jakubem ciążyła Boża ręka. Ma to dość negatywny wydźwięk, prawda? A przecież Bóg chce nas błogosławić, dać nam łaskę. Jak to jest? Dlaczego miałby nas karcić i wychowywać?
Nie zapominajmy, że Bóg przede wszystkim ma pewien plan, ma swój zamysł. Miał go już wtedy, gdy stworzył człowieka. A potem, jak wiemy, wkroczył wróg, żeby pokrzyżować Boże plany i zniszczyć ludzkość. Zaczęło się to od upadku Adama i trwa aż do dziś. Ale Boży zamysł się wypełni. Jeżeli widzimy Boży zamysł, wówczas takie stwierdzenie, że Bóg nas wychowuje, karci, nie powinno mieć dla nas negatywnych skojarzeń. Żeby Bóg mógł zrealizować swój zamysł, musi najpierw odzyskać spośród ludzi takich, którzy będą żyli w tym celu. Bóg wybiera takich ludzi dla siebie, żeby zrealizowali Jego wolę na ziemi. Ale musi w tym celu wykonać w nich olbrzymie dzieło przeobrażenia. Kiedy przyjęliśmy osobiście Pana Jezusa i zostaliśmy odrodzeni, było to wspaniałe. Ale to nie koniec. To zaledwie początek. Czeka nas jeszcze długa droga, zanim będziemy mogli wypełnić Boży cel. To samo widzimy w obrazie Jakuba. Bóg go powołał, wybrał i Jakub przeszedł przez wiele różnych doświadczeń. Ale w tym wszystkim chodziło o jedno, żeby Bóg w pełni zdobył go dla siebie. Nie żeby sprawić Jakubowi przyjemność, ani też żeby ją mu odebrać. Bogu chodziło wyłącznie o jedno, żeby Jakuba zdobyć, żeby pracować w nim i wykonać w nim swoje pragnienie i wolę. A to wymaga procesu karcenia i wychowywania. Kiedy zobaczymy, jak Jakub przechodził przez różne doświadczenia, będziemy mogli lepiej zrozumieć, że jeśli mamy żyć dla Boga, to oznacza to, że nie możemy żyć dla Bożego wroga. A szatan nie tylko działa wokół nas, ale też wstrzyknął siebie w nas. Dlatego Bóg ma do wykonania olbrzymią pracę. Musi nas przeobrazić, żebyśmy nadawali się do wypełnienia Jego zamysłu.
Posłuchajmy drugiej części dzisiejszego studium.
Przyjrzyjmy się tej sytuacji, suwerennie przygotowanej przez Boga. Jakub kochał Rachelę. Tymczasem Bóg w swej opatrzności trzymał ją z dala od niego. Jakub nie pracował ani jednego dnia, żeby zdobyć Leę. Lea była podarunkiem, dodatkiem. Jakub pracował 14 lat, by zdobyć Rachelę. A Bóg dał mu nie tylko Rachelę, ale prócz tego i Leę. Nasze upodobania wiele nas kosztują. Bóg pozwala nam dokonać wyboru, ale musimy za to słono zapłacić. W zapłacie kryje się ciążąca nad nami Boża ręka, a do tego, co sobie upodobaliśmy, Bóg nam coś dodaje. Jakubie, możesz kochać Rachelę, dobrze, dam ci ją, ale będziesz musiał za to słono zapłacić. Będzie cię to drogo kosztować, 14 lat. Dam ci też coś na dokładkę. Ta dokładka jest zgodna z moją wolą. Musimy sobie uświadomić, że Bóg nie wybrał Jakubowi Racheli. To Jakub, zgodnie ze swoim wyborem, ze swoim upodobaniem, wybrał ją sobie na żonę. Żoną zgodną z Bożym upodobaniem, Bożą wolą, nie była Rachela, lecz Lea. Skąd to wiemy? Stąd, że w 49 rozdziale czytamy, iż Abraham i Sara zostali pochowani w pięknej jaskini. Jaskini Makpela. Później pochowano w niej Izaaka i Rebekę. A na koniec pochowano w niej nie Rachelę,
lecz Leę. Bóg jest konsekwentny. Jeden mąż, jedna żona. Która spośród tych czterech była prawdziwą żoną Jakuba? Nie Rachela, lecz Lea. To nie Rachela została pogrzebana razem z Jakubem w jaskini ich ojców, tylko Lea. Bóg jest konsekwentny. Sądzimy, że to żona, a Bóg mówi, nie, to nie jest żona. To twoje upodobanie. Pozwalam ci mieć swoje upodobania, ale wiele cię przez to nauczę. Oprócz wielu nauczek dam ci coś jeszcze, coś na dodatek. Prawdziwą żonę. Bóg postępuje suwerennie. Możemy sami wybierać. Możemy sobie wybierać. Nie mówcie, och, słyszałem taką naukę, że nie powinniśmy postępować zgodnie ze swoimi upodobaniami, że Bóg nigdy nie pozwala nam postępować zgodnie z naszymi upodobaniami. Nie wierzę w taką naukę. Przeciwnie. Bóg pozwala nam wybierać. Ale posłuchajcie, gdy postępujemy zgodnie z naszymi upodobaniami, następuje w nas gruntowne przeobrażenie. Po pierwsze, musimy pracować przez 14 lat. Macie swoje upodobania? Tak, dobrze. Czy jesteście gotowi pracować przez 14 lat?
Chyba naprawdę zobaczyliśmy światło w tej części wykładu. Bóg miał swój wybór co do Jakuba, lecz Jakub ciągle miał swoje naturalne upodobanie. Co można by na ten temat powiedzieć? Wygląda na to, że Bóg pozwala nam mieć swoje upodobanie, ale zwykle właśnie tego upodobania używa, żeby nas przeobrazić.
Coś takiego widzimy właśnie u Jakuba. Bóg pozwolił mu wybierać. Jak widzieliśmy, Jakub wybrał Rachelę. Tymczasem Bóg zamyślił, żeby jego żoną była Lea. To skomplikowana sytuacja, ale jest to wszystko w Biblii. Pokazuje to nam bardzo dobrze, w jaki sposób Bóg postępuje z człowiekiem i osiąga swój zamysł. Czyli nie możemy powiedzieć tak, jak niektórzy mówią, że Bóg nigdy nie daje nam wyboru. Bóg daje nam wybór, ale ma sposób, żeby w końcu osiągnąć swój zamysł. Jakub wybrał Rachelę. Bóg zaś chciał, żeby miał za żonę Leę. Czyli coś mu dodał. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że my dokonujemy swoich wyborów. Lecz Bóg też musi wykonywać różne kroki i dać nam wiele doświadczeń, żeby ostatecznie było tak, jak On chce. Tak więc nie zapominajmy, że żyjemy na tej ziemi tylko w jednym celu, żeby wyrażać Boga, żeby On wypełnił swoją ekonomię.
Teraz czeka nas wspaniałe zakończenie. Posłuchajmy ostatniej części wykładu.
To nie wszystko. Jak zobaczymy później, żony Jakuba toczyły rywalizację w rodzeniu dzieci. To był dla Jakuba prawdziwy piec. W tej rywalizacji brały udział nie tylko córki Labana, ale i ich służące. Czego to było skutkiem? Upodobań Jakuba. To jego upodobania spowodowały wszystkie komplikacje. Powinniśmy jednak oddać Bogu cześć, że mimo wszystko postępuje suwerennie. Posłuchajcie, Jakub nie kochał Lei, ale tej żonie Bóg dał chłopca. Drugiego chłopca, jeszcze jednego, w sumie aż czterech. Jakub nienawidził Lei, lecz ona cieszyła się u Boga przychylnością. A potem Rachela pomyślała, aha, nie mogę urodzić dziecka, ale mam służącą. Niech ona zrobi coś dla mnie. Tak więc to Rachela jako pierwsza zaproponowała, że odda swą służebnicę mężowi. I tak uczyniła. Bóg postąpił w tej sprawie suwerennie. Tak, dał dwóch chłopców. Bóg dał dwóch chłopców służącej Racheli, która miała na imię Bilha. A Lea na ten widok powiedziała, jeśli ty możesz dawać mu swoją służącą, czemu ja nie mogę tego zrobić ja? Ja też tak zrobię. I dała swą służącą Jakubowi. A Bóg w swej opatrzności zezwolił, by służąca urodziła kolejnych dwóch synów. Lea zaś nadal nie była zaspokojona. Modliła się, a Bóg wysłuchał jej modlitwy. Dał jej kolejnych dwóch synów. A Rachela do tej pory nie urodziła żadnego dziecka. Mniej więcej po 8 latach urodził się Józef. Imię Józef znaczy dodatek, dodawanie. Innymi słowy, Rachela mówiła: chcę, aby Bóg dał mi jeszcze jedno dziecko. Bóg da mi jeszcze jednego syna. Pragnienie to wypełniło się 6 lat później, gdy urodził się Benjamin. Jego poród był bardzo ciężki i spowodował śmierć matki. Tak więc Rachela urodziła drugiego syna, umierając. Nazwała go więc Benoni. Co to znaczy? Benoni to syn mej boleści. Jakub zaś nadał mu imię Benjamin, czyli syn prawicy. Syn ten jest obrazem Chrystusa. Początkowo Chrystus był Benonim, synem boleści. Ostatecznie zaś stał się Benjaminem, synem Bożej prawicy. W tym momencie Rachela miała dwóch synów, lecz straciła życie. A Jakub otrzymał swego ostatniego, umiłowanego syna za cenę śmierci ukochanej żony. Z pewnością kochał Rachelę, Józefa i Benjamina, ale stracił swą umiłowaną żonę. Rozumiecie, co mam na myśli? Bóg nie pozwolił mu mieć naraz ukochanej żony i umiłowanych synów. Później, w kolejnym rozdziale, zobaczymy, ile Jakub musiał wycierpieć z powodu tych dwóch synów, Józefa i Benjamina. Można by wręcz stwierdzić, że Jakub nie cierpiał z powodu pozostałych synów. Źródłem jego cierpienia byli przede wszystkim ci dwaj umiłowani synowie, Józef i Benjamin. Jak widzimy, Boża dłoń suwerennie spoczywała nad całą sytuacją. Mam nadzieję, że wszyscy to jasno widzimy. Mam rację? Ta historia jest naprawdę wymowna. Jeśli zagłębimy się w zawarte w niej prawdziwe znaczenie życia, bardzo nam to pomoże. Alleluja. Nie sądźcie, że ten opis jest zbyt długi, dwa rozdziały i tak dalej. Mówię wam, ile strawy duchowej kryje się w tej historii. Im bardziej ją zgłębiamy, tym lepiej zdajemy sobie sprawę, że jest to nasza historia. To dokładny opis mojej historii. W Bożych oczach nasza historia jest dokładnie taka sama jak historia Jakuba. Jesteśmy współczesnymi Jakubami i spoczywa na nas Boża ręka. A Bóg nigdy się nie myli. Wykonuje teraz dzieło przeobrażania nas. Jesteśmy Mu wdzięczni za Jego rękę, która nad nami spoczywa, za dzieło przeobrażenia. Jesteśmy stale przeobrażani, niezależnie od naszej sytuacji, otoczenia, okoliczności. Spoczywa na nas Jego przeobrażająca dłoń.
To chyba pocieszające, że wszystkie nasze skomplikowane sytuacje, dzięki Bożej opatrzności, służą temu, żeby nas przeobrazić.
To bardzo dobre podsumowanie tego wszystkiego, co tu zostało dziś przedstawione. Rzeczywiście, możemy czuć się pocieszeni. Myślę, że każdy, kto podlega Bożemu karceniu i wychowywaniu, przyzna, że dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest w stanie zrealizować swój odwieczny zamysł i że panuje nad całą naszą powikłaną sytuacją. Tak jak mówi list do Rzymian 8:28, wszystko współdziała dla dobra, to znaczy dla realizacji Bożego zamysłu, dla dobra tych, którzy miłują Boga i którzy według Jego zamysłu są powołani. Czyli głównym celem jest nie nasze dobre samopoczucie, tylko Boży zamysł.
Tak jest. Dziękuję Ci za tę społeczność.
Dziękuję.
A ja skorzystam jeszcze z okazji i pozwolę sobie poinformować Państwa o możliwości nabycia Studium Życia Księgi Rodzaju w pełnym wydaniu książkowym. W języku polskim dostępne są już 2 tomy, z łącznie 7, które mają się ukazać w ciągu kolejnych miesięcy. Zachęcamy też Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub tradycyjną drogą pocztową. Wszystkie informacje podamy za chwilę. Jeszcze raz chcę podziękować naszemu gościowi, którym był Jan Nicał. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.